Ramzesa znowu opanował strach, większy niż w celi. Zaczął uciekać bez pamięci, potrącając się o kolumny, które zastępowały mu drogę, a ciemność ogarniała ze wszystkich stron. O święta bogini, ratuj! Szepnął. W tej chwili zatrzymał się. O kilka kroków przed nim były wielkie drzwi świątyni, przez które zaglądało gwieździste niebo. Odwrócił głowę. Między lasem olbrzymich kolumn płonęły lampy, a blask ich słabo odbijał się od śpiżowych kolan świętej Hator. Książę wrócił do swej celi wzburzony i skruszony. Serce rzucało się w nim jak ptak schwytany w sidła. Pierwszy raz od wielu lat upadł twarzą na ziemię i gorąco modlił się o łaskę i przebaczenie. Będziesz wysłuchany, odezwał się nad nim słodki głos. Ramzes nagle podniósł głowę, lecz w celi nie było nikogo. Drzwi zamknięte, mury grube. Modlił się więc jeszcze goręcej i tak usnął z twarzą na kamieniach i rozkrzyżowanymi rękoma. Kiedy na drugi dzień obudził się, był już innym człowiekiem. Poznał moc bogów i otrzymał obietnicę łaski. Od tej pory przez długi szereg dni z ochotą i wiarą oddawał się ćwiczeniom pobożnym. W swojej celi długie godziny spędzał na modlitwach. Dał sobie ogolić włosy, przywdział strój kapłański i 4 razy na dobę uczęszczał do chóru najmłodszych kapłanów. Jego życie przeszłe, wypełnione zabawami, budziło w nim odrazę, a niewiara, której nabył wśród rozpustnej młodzieży i cudzoziemców, napełniała go strachem. I gdyby mu dziś dano do wyboru tron czy kapłański urząd, zawahałby się. Pewnego dnia wielki prorok świątyni wezwał go do siebie, przypominając, że nie wszedł tu wyłącznie dla modlów, ale dla poznania mądrości. Pochwalił jego pobożne życie, powiedział, że jest już oczyszczony z brudów świata i kazał mu zapoznać się ze szkołami istniejącymi przy świątyni. Raczej przez posłuszeństwo, aniżeli ciekawość, książę prosto od niego udał się na zewnętrzny dziedziniec, gdzie mieścił się oddział czytania i pisania. Była to wielka sala, oświetlona przez otwór w dachu. Na matach siedziało kilkudziesięciu nagich uczniów z woskowymi tabliczkami w rękach. Jedna ściana była z gładkiego alabastru, przed nią stał nauczyciel i różnokolorowymi kredkami pisał znaki. Gdy książę wszedł, uczniowie, prawie wszyscy jednego wieku z nim, upadli na twarz. Nauczyciel zaś, skloniwszy się, przerwał dotychczasowe zajęcie, aby wypowiedzieć chłopcom wykład o wielkim znaczeniu nauki. Moi kochani, mówił, człowiek, który nie ma serca do mądrości, musi zajmować się pracą ręczną i męczyć oczy. Ale ten, kto rozumie wartość nauk i kształci się w nich, może osiągnąć wszystkie władze, wszystkie dworskie urzędy. Pamiętajcie o tym. Przypatrzcie się nędznemu życiu ludzi, którzy nie znają pisma. Kowal jest czarny, posmolony, ma palce pełne nagniotków, a pracuje dzień i noc. Kamieniarz zrywa sobie ramię, ażeby napełnić żołądek. Mularz budujący kapitele w formie lotosu bywa strącany przez wicher ze szczytu dachu. Tkacz ma zgięte kolana, fabrykant broni ciągle podróżuje. Ledwo przyjdzie do domu wieczorem, już musi go opuszczać. Malarzowi pokojowemu cuchną palce, a czas upływa mu na krajaniu gałganów. Zaś szybkobiegacz, ten żegnając się z rodziną, powinien zostawić testament, bo naraża się na niebezpieczeństwo spotkania dzikich zwierząt lub Azjatów. Pokazałem wam dole różnych rzemiosł, bo chcę, ażebyście kochali sztukę pisania, która jest waszą matką, a teraz przedstawię wam jej piękność. Ona nie jest pustym słowem na ziemi, ona jest ważniejszą od wszelkich innych zajęć. Ten, który korzysta ze sztuki pisania, jest szanowanym od dzieciństwa. On spełnia wielkie posłannictwa. lecz ten, który nie bierze w niej udziału, żyje w nędzy.